Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
W studiu profesor Jan Żaryn, senator, wykładowca, naczelny miesięcznika w sieci historii. Rozmawiamy dzisiaj o prymasie Auguście Chlądzie. Ale nam pan profesor geniuszem tutaj sypnął Augusta Chlonda. Myślę, że ci, którzy wiedzieli tylko, że to ten prymas, który wskazał prymasa Wyszyńskiego jako swojego następcę, wiedzą wiele więcej. Rozwialiśmy też wątpliwości co do tego, dlaczego prymasa Augusta Chlonda nie było w Polsce w czasie wojny. No dobrze, mamy lipiec 1945 roku. Prymas zadbał o Polaków na całym świecie. No i trzeba wrócić do kraju. A to taki kraj już całkowicie czerwony, gdzie walka z kościołem jest na sztandarach. I przyjeżdża prymas, który wiadomo, że no właśnie, że wierzący, że geniusz i że na współpracę nie pójdzie. No na pewno takiego komunistyczne władze sobie właśnie wymarzyły na czele polskiego kościoła.
Tak, to znaczy mała tylko poprawka, bo oczywiście August Chląd wracając do Polski nie mógł wiedzieć, jak zresztą nikt nie mógł wiedzieć, jakie praktyczne będą konsekwencje przejęcia ziem polskich przez Sowietów. Można było przypuszczać, że będą dwa scenariusze, to znaczy scenariusz pierwszy, długie trwanie komunizmu na terenie ziem polskich, czyli tego samego komunizmu sowieckiego, który w dwudziestoleciu międzywojennym doprowadził do zniszczenia całego kościoła chrześcijańskiego, bo i cerkwi, i kościoła katolickiego na terenie Związku Sowieckiego. W łagrach poniszczony kościół, ludzie pomordowani. Taka perspektywa dłuższego trwania komunizmu. To była jedyna lekcja, jaką mieli wówczas w doświadczeniu sternicy Kościoła Powszechnego. Ale była też druga możliwość, której prymas August Chląd nie wykluczał. Nawet mam wrażenie, że bardziej na nią liczył, że nie jest możliwe, żeby Europa Zachodnia i chrześcijańska tak długo zdzierżyła bolszewizm na terenie Starego Kontynentu i że to będzie krótki, tragiczny, ale epizod w dziejach polskiego katolicyzmu. Te obydwie perspektywy są widoczne w tym, co nazwał profesor Jerzy Pietrzak pełnią prymasostwa, gdy opisał te ostatnie lata, przebogate lata prymasa Augusta Chlonda, czyli lata 45-48. Działał prymas Chląd w warunkach nie do końca znanej przyszłości, przygotowując Kościół w Polsce na obydwa scenariusze, długiego i krótkiego trwania. Krótkie trwanie oznaczało szybką odbudowę Kościoła ze zniszczeń wojennych, bo Kościół podlegał tej samej, co każda polska rodzina, potwornej degradacji ludzkiej. Zginęło ponad 2800 kapłanów, ponad 20% stanu kapłańskiego i sióstr zakonnych. Wszystkie kościoły, czy większość, została zdewastowana, zniszczona. Dobra kultury narodowej, w tym sakralnej. W samej Warszawie 55 kościołów. Prymas August Chlond w 1947 roku wiosną zakłada specjalną Radę Prymasowską do spraw odbudowy kościołów warszawskich, która jest początkiem bardzo długiej, pięknej historii tej rady, potem pod innymi nazwami występującej już do końca okresu PRL-owskiego. To jest to krótkie, jakby uświadomione trwanie pod tytułem odbudowa. W praktyce to oznacza, że prymas musi posiadać jakąś nadzwyczajną władzę, by móc organizować ten kościół po zniszczeniach wojennych. I rzeczywiście taką władzę otrzymuje od papieża Piusa XII, specjalne pełnomocnictwa, które pozwalają mu na wobec możliwości braku kontaktu ze stolicą apostolską na prowadzenie praktycznie odbudowy kościoła bez komunikowania się bieżącego z Watykanem, z papieżem i kurią. I korzysta z tych pełnomocnic. Przede wszystkim od razu przyjeżdża w lipcu, 20 lipca 1945 roku do Poznania. A już w pierwszych dniach sierpnia są gotowe dokumenty mianujące administratorów apostolskich na ziemiach północnych i zachodnich. Rzecz niesłychana, jeśli chodzi o perspektywę i rozumienie rzeczywistości. Prymas zdaje sobie sprawę, że ta fala ludzi, Polaków, wyrzucona, wypędzana z kresów wschodnich, ma instalować się na totalnie zupełnie nieznanych sobie ziemiach, z jednej strony protestanckich, niemieckich i dalekich od jakiegoś tożsamościowego kontekstu. Tam jedyny zwornik, jaki jest, który mógłby tych ludzi przybliżyć do tej ziemi, to jeżeli będzie obecny Kościół, tylko katolicki, z księdzem, wtedy katolicki.
Będą, wtedy będą trochę u siebie, jak będą
tak
będą
jest,
mieć
będą
księży,
bardziej
będą
u siebie,
Kościół.
A nie w obcej ziemi wypędzeni na tereny, na których nie chcieli być. Tylko, że to staje się natychmiastową rzeczywistością, bo ci administratorzy apostolscy za sprawą Augusta Chlonda docierają bardzo szybko do stolic tychże administratur apostolskich, czyli do Olsztyna, do Gdańska, do Gorzowa, do Wrocławia i Opola, i tam natychmiast zaczynają organizować Kościół na tamtych terenach, ale dzieje się to w pewnej kontrze. Episkopat niemiecki, tak jest, twierdzi, że to są tereny podlegające konkordatowi z Rzeszą Niemiecką, który został podpisany w lipcu 1933 roku. Nie ma pokoju światowego, tak jak po pierwszej wojnie był nim Wersal, i nie ma w związku z tym jeszcze ustalonych ostatecznych granic. Prymas w związku z tym wychodzi przed polityczne rozstrzygnięcia. Nigdy w życiu Kościół się na to nie godził. Kościół godził się w momencie, kiedy świat polityczny ułożył nowe granice.
Ale gdyby prymas czekał, to rozumiem, że ci Polacy przesiedleni ze wschodu zostaliby bez
kapłana, bez duszpasterzy, bez kościoła, bez sakramentów. Prymas podjął niesamowicie ważną decyzję, która naraziła jego na konflikt i z papieżem Piusem XII, i z episkopatem Niemiec.
Sprawa dociera do Rzymu i biskupi niemieccy skarżą się do papieża, można tak
jest.
Powiedzieć.
Ale znowu, autorytet prymasa Augusta Chlonda powoduje, że jak to w korespondencji między Stolicą Apostolską a Poznaniem zobaczymy, a potem Warszawą, bo od wiosny 1946 roku już jest zmiana unii personalnej i prymas Chlond staje się arcybiskupem gnieźnieńsko-warszawskim, a nie gnieźnieńsko-poznańskim, dostanie informację culpa felix, szczęśliwa wina, bo ta szczęśliwa wina, czyli nadinterpretacja pełnomocy, które otrzymał August Chlond, pozwoliły z jednej strony Kościołowi Polskiemu zrobić bardzo pożyteczną rzecz wobec wiernych, czyli Polaków, a z drugiej strony Stolica Apostolska mogła cały czas być tą stroną, która nie jest stroną konfliktu, tylko jest łagodzącą konflikt. To była dużo lepsza pozycja dla dyplomacji watykańskiej. Więc dobrze, że August Chlond to zrobił, ale dobrze, że to nie myśmy mu powiedzieli. I mówiąc kolokwialnie. Więc ta odwaga prymasa i jednocześnie doskonałe rozumienie rzeczywistości, nie ugięcie się przed kontrargumentami bardzo twardymi. Episkopat Niemiec będzie oskarżał prymasa, że idzie ręka w rękę z komunistami. Komuniści zasiedlają nie swoje ziemie, komunizują kraj i przenoszą granice komunizmu, bolszewizmu na zachód, a prymas idzie ich śladem i instaluje księży. To były bardzo oskarżycielskie argumenty.
A niby Kościół powszechny, prawda?
A niby Kościół powszechny, właśnie. No ale wróćmy do tej drugiej płaszczyzny, to znaczy widzenia także zagrożenia komunizmem w długim jego trwaniu. I tutaj rewelacja niewątpliwie, mianowicie jak to ze zła wyciąga prymas August dobro. Mianowicie tym złem jest jednostronne zerwanie pod wpływem komunistów konkordatu z września, we wrześniu 1945 roku. Zerwanie tego konkordatu w dłuższej perspektywie czasu pomoże komunistom instalowanie systemu opartego na ideologii wrogiej, czyli marksistowsko-leninowskiej, pomoże w wypłukiwaniu kościoła katolicyzmu z przestrzeni publicznej. Ale
i zapędy takie, jakby to kościół należał do partii.
Tak, ale na bieżąco to z tego zła, które w długiej perspektywie będzie postrzegane, wyciągnie prymas August Chlond dobro. To dobro polegało na tym, że konkordat z 25 roku był narzędziem, który jako jedyne dawało władzy państwowej możliwość ingerencji w obsadę stanowisk kościelnych. prymas natychmiast wykorzystuje to zerwanie konkordatów i porządkuje strukturę diecezjalną kościoła w Polsce, w ogóle się nie pytając władz państwowych. Z Bierutem się nie spotyka, nie musi się spotykać, nie ma żadnego pola konkordat wspólnego. Zerwałeś konkordat, nie macie.
A później, kiedy się upomnął o ten przywilej, to rozumiem, że już prymas Wyszyński tupnie nogą.
Tak jest. To już wtedy prymas Wyszyński będzie musiał tupnąć nogą i będzie musiał także pójść na różne dialogi, które zakończą się ostatecznie jego uwięzieniem. Ale zanim do tego etapu nastąpi, to musiał prymas Stefan Wyszyński stać się biskupem. I właśnie jedna z tych najważniejszych nominacji, która nastąpiła w 1946 roku, to jest ta nominacja Augusta Chlonda, można powiedzieć pokoleniowa. Mianowicie on obsadza Lublin, to jest biskup lubelski Stefan Wyszyński, najmłodszy członek Episkopatu Polski. To jest między innymi także Łódź, czyli biskup Michał Klepacz, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, który rzecz jasna nie może tam dalej być. To jest między innymi sekretarz Episkopatu Polski, biskup Zygmunt Choromański. Jest oczywiście jeszcze z tych biskupów więcej, to jest jego sekretarz, bardzo bliska postać Augusta, dla Augusta Chlonda, czyli biskup Antoni Baraniak, później także sekretarz Stefana Wyszyńskiego.
Profesorze, najmłodszy biskup, a za chwilę prymas. To,
tak jest.
To i dlaczego Wyszyński?
No właśnie, z jednej strony to jest, wróćmy do tej maryjności. Prymas Chlond był ewidentnie miłośnikiem, mówiąc po świecku bardzo, tezy, że to Matka Boska nas uratuje, uratuje Kościół. Pozostawił też taką wiadomość nie tylko na Jasnej Górze podczas tych wielkich uroczystości z września 1946 roku, ale także pozostawił to w swoim testamencie duchowym, kiedy umierał w październiku 1948 roku, to powie, że jeżeli wygramy, jeżeli staniemy się nadal wolnym, niepodległym narodem, to za sprawą Maryi, to jej interwencja to dzieło stworzy. I ten testament będzie bez wątpienia testamentem związanym bardzo mocno z posługą prymasa Stefana Wyszyńskiego, a prymas August Chlond rozpoznał jego i jego maryjność w ciągu tych kilku lat biskupstwa, bo Stefan Wyszyński nie tylko został biskupem lubelskim, nie tylko w związku z tym kanclerzem Kulu, tylko także natychmiast prymas August Chlond włączył go do Rady Stałej, czyli do najważniejszego gremium Episkopatu Polski, gdzie kilkunastu członków tego sztabu, można powiedzieć, prowadziło tę bieżącą, twardą politykę wobec wroga, którym się coraz jaśniej okazywało, że jest komunizm i partia komunistyczna. I to tam Stefan Wyszyński stawał się jednym z wiodących biskupów, którzy wspierali Augusta Chlonda w tworzeniu najważniejszych dokumentów, czyli listów pasterskich. Między innymi prymas Stefan Wyszyński jako biskup lubelski jest autorem sygnowanego przez prymasa Augusta Chlonda słynnego listu z 8 września 1947 roku, pokazującego tej społeczności polskiej katolickiej, na czym tak naprawdę polega zagrożenie wypływające z pogańskiej władzy, która zaczyna w Polsce pokazywać swoje faktyczne oblicze. Ono jeszcze nie jest do końca zarysowane przez samych komunistów. Oni nie chcą być postrzegani jako wrogowie cywilizacji łacińskiej, wrogowie Kościoła. To Kościół w tym liście pokazuje, w jaki sposób de facto trzeba się przygotować na długie trwanie komunizmu. I to jest list, który jest napisany przez Stefana Wyszyńskiego. Prymas August Chlond, rozumiejąc właśnie to, że trwanie będzie dłuższe komunizmu w Polsce, decyduje się na to, żeby to młody biskup lubelski zostawał prymasem Polski, a nie ci wspaniali skądinąd biskupi, tak jak arcybiskup Walenty Dymek, który jest z zupełnie innego pokolenia, który fizycznie także nie nadąża za tym pokoleniem komunistycznym, które wymaga także fizycznej siły, odporności psychicznej, ale i fizycznej. Prymas Stefan Wyszyński staje się w związku z tym, można powiedzieć, takim z jednej strony najmłodszym członkiem Episkopatu Polski i prymasem, ale także tarczą najsilniejszą, bo właśnie jeszcze z młodością w sobie. Można także powiedzieć, że August Chlont idzie za własnym przykładem. On także został prymasem, kiedy był bardzo młodym biskupem kilkuletnim i członkiem Episkopatu Polski. Także stawia na młodość i stawia na prawdopodobieństwo długiego trwania w komunizmie. Maryjnego biskupa pozostawia nam, jako Polakom, byśmy mogli z tym komunizmem wygrać.
Proszę Państwa, kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia, to już jest kolejny odcinek. Bardzo panu profesorowi dziękuję. Profesor Jan Żaryn, senator, wykładowca, naczelny w sieci historii, jak Państwo słyszeli, doskonale znający życie prymasa Augusta Chlonta. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również. Do usłyszenia.
Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.